chleba, ani wody. I zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem obok. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, chcemy dzisiaj dziękować Tobie za przypomnienie o tym, kim my jesteśmy, za przypomnienie o tym, kim Ty jesteś. Boże, chcemy dzisiaj poddać się prowadzeniu Twojego Słowa, prosić Cię, byś pouczył nasze serca, prosić Cię, byś pouczył nas w naszym życiu, na co mamy spoglądać, ku czemu się uciekać i co rozważać i co traktować za nasz największy skarb. Prosimy Cię, prowadź nas przez Twojego Ducha. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, gdybym miał dzisiaj dać tytuł roboczy mojemu kazaniu, to nazwałbym to w bardzo prosty sposób dwoma słowami. Głupota krzyża. Dwa słowa. Głupota krzyża. Mamy tutaj dzisiaj przed sobą, chciałbym rozważyć dzisiaj ten fragment z Księgi Liczb, ale też w odwołaniu do Ewangelii Jana, którą dzisiaj słyszeliśmy w ostatnim czytaniu. Głupota krzyża jest naszym przewodnim tematem, ale zobaczcie jak to wszystko się rozwija od Starego Testamentu. W Starym Testamencie, kiedy czytamy Księgę Liczb, o ile jeszcze pamiętacie trochę grupy, zeszłorocznej grupy ze Starego Testamentu, Księga Liczb jest jedną z najciemniejszych ksiąg w całym Starym Testamencie, a szczególnie jest tą najciemniejszą księgą wśród pięcioksięgów Mojżesza. Mamy tam obraz tego, jak bardzo Izrael się buntuje i jak Bóg sądzi swój lud. W zasadzie wiecie co, kiedy myślę sobie o tym, jak dzisiaj się prezentuje Boga, jak dzisiaj w ogóle się o Bogu myśli, to bardzo, bardzo obce ludzkiemu myśleniu, nawet chrześcijańskiemu myśleniu jest właśnie takie myślenie o Bogu, który sądzi swój lud. Widzicie, dzisiaj Bóg często jest skrojony na miarę naszego humanistycznego umysłu. Tak, Bóg, który pospiesza nam ku pomocy, Bóg, który nas ratuje, Bóg, który nam pomaga i pociesza, Bóg, który nas zawsze utuli do piersi, ale już nie Bóg, który każe. Także, widzicie, trochę tworzymy sobie Boga na nasze zawołanie, nie? Boga, który można powiedzieć, że aportuje, kiedy rzucimy mu kij modlitwy, nie? To jest Bóg, który biegnie i łapie ten kij, i to jest taki nasz Bóg, który po prostu zawsze jest tak, o, jak my tak zrobimy, to już tylko nic nie ma co robić, tylko pospieszyć, żeby nam pomóc, nie? Taki trochę nasz ulubiony zwierzak. Ale na szczęście przy okazji takiego dnia jak dziś mamy przypomnienie o tym, jaki jest nasz Bóg, jaki jest nasz Bóg właśnie, który się objawia w historii Izraela i w historii Kościoła. Tak jak mówiłem, Księga Liczb opisuje jeden z najczarniejszych kart w dziejach Izraela tamtego okresu. Zobaczcie, jak bardzo są to ciemne czasy, jak bardzo grzech Izraela jest uwypuklony w kontekście tego, co Izrael przed chwilą doświadczył. A słuchajcie, doświadczył wyzwolenia na taką miarę, która była nieznana w tamtych czasach. Któryż inny lud został wyzwolony w całości spod tyrana, spod takiej opresji, z takiego niewolnictwa w tak przemożny sposób pośród 10 plag. I zwłaszcza kiedy pomyślimy, że tym bliskim kontekstem jest wyjście Izraela z Egiptu, dziwimy się, w zasadzie dziwi nas to, jak Izrael żyje, jak się zachowuje. Zobaczcie, Bóg daje z jednej strony Izraelowi wszelką łaskę do życia. Daje mu nowe życie. Właśnie noc paschalna tak naprawdę jest narodzinami nowego człowieka, nowego Izraela. Bóg tak naprawdę wybawia ich z opresji ekonomicznej, z wyzysku. Daje im darmo środki do życia. Słuchajcie, to nas, od czego nie wypracowali sobie na pustyni, ani w ziemi, do której zmierzali. Bóg dał im to wszystko darmo. W dodatku pokonał ich wrogów. A w zamian, zobaczcie, w zamian otrzymywał co? Kiedy czytamy historię wyjścia Izraela z Egiptu, kiedy czytamy historię wędrówki Izraela po pustyni, głównie to, co słyszymy, to co widzimy w Izraelu, to jest utyskiwanie. Utyskiwanie i szemranie. Zobaczcie, okazuje się, że Izrael, pomimo zbawienia, pomimo jakby nowych narodzin, jest nadal ludem nieczystych warg. Tutaj pamiętajcie Izajasza 6 rozdział. Lud nieczystych warg. Widzicie, ludzkie wargi stają się nieczyste, nasze wargi stają się nieczyste, głównie i między innymi poprzez narzekanie, zrzędzenie na wyroki Boże w naszym życiu. I to jest ciekawe, że kiedy dochodzimy właśnie do Księgi Licz, 14 rozdziału, 22 wersetu, czytamy, co się wydarzyło. To jest opis po buncie w Kadesz. Pamiętacie, kiedy Mojżesz wysłał szpiegów do ziemi? Szpiedzy przyszli i 10 z nich zdało taki raport, że zniechęcili lud w sumie do wejścia do tej ziemi. I teraz słyszymy, co następuje. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na Tyni, a oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Zobaczcie, w tym wersecie czytamy, że lud wyszedł z Egiptu, minął jakiś rok raptem, a już mamy 10 poważnych buntów. Słuchajcie, 10 poważnych buntów. Spróbuję teraz wyliczyć. Wydaje mi się, że jest to jakaś taka przybliżona przynajmniej rekonstrukcja tego, na czym polegały bunty Izraela. Posłuchajcie. Po pierwsze, zaraz, kiedy tylko wyszli w noc paschalną z Egiptu, już bardzo szybko zaczęli się obawiać, że faraon ich zniszczy. W Księdze Wyjścia 14:10-12 czytamy nawet takie, pada takie stwierdzenie, lepiej już nam służyć Egipcjanom, niż tutaj poginąć na tej pustyni. Później, 15 rozdział Księgi Wyjścia, narzekali z powodu braku wody w Mara. Po trzecie, trzeci bunt, szemrali z powodu jedzenia. To jest Księga Wyjścia, 16 rozdział, wersety 1-3. I przy tej okazji znowu wspominali Egipt. Z rozrzewnieniem spoglądali wstecz i mówili, w Egipcie było mięsa i chleba pod dostatkiem. Po czwarte, czwarty bunt, też 16 rozdział Księgi Wyjścia. Nieposłuszeństwo dotyczące zachowywania manny przez noc. Czyli pamiętacie, nie? Mieli nabrać tylko tyle, żeby starczyło na ten jeden dzień, mieli jej nie przytrzymywać przez noc. A jednak tu się zbuntowali. Piąty bunt. Nieposłuszeństwo dotyczące zbierania manny w sabat. Pamiętacie? Będziecie przez 6 dni codziennie zbierali tą mannę, ale 6 dnia zbierzecie sobie na 2 dni i możecie przetrzymać przez noc. No i co? Niektórzy wyszli w sabat zbierać mannę. I się okazało, figa z makiem tam była. Szósty bunt. Spór o wodę w Refidim. I znowu, słuchajcie, pada takie stwierdzenie. W Egipcie byłoby bezpiecznie. W Egipcie byłoby lepiej. Siódmy bunt. Jeden z największych buntów Izraela na pustyni to jest oczywiście Złoty Cielec. Złoty Cielec, który prawdopodobnie odzwierciedla egipskie wyobrażenie o bogach. Możliwe, że ten cielec to jest, odpowiada greckiemu bogowi Apisowi, który był właśnie przedstawiony w postaci byka. Także widzimy, że tutaj tworzył sobie Boga na własny, według własnego wyobrażenia. Później ósmy bunt to jest utyskiwanie na swoją niedolę, w Tabera. To już jest Księga Liczb, 11 rozdział. Pamiętacie, od w zasadzie od 19 rozdziału Księgi Wyjścia aż do 10, po koniec 10 rozdziału Księgi Liczb lud jest przy górze. Lud jest przy górze Synaj, przy górze Pana. Przez rok czasu, około roku czasu, Bóg porządkuje wszystkie sprawy Izraela. Porządkuje jego życie religijne, porządkuje jego życie społeczne, dając różne mądre prawa. Porządkuje też jego życie militarne. I co? I w 11 rozdziale czytamy, że lud wyruszył znowu po roku czasu spod góry. I co? I pierwsza rzecz, która się im przytrafiła, to kolejny bunt. Znowu zaczęli utyskiwać na swój los i tak dalej. I ogień Pana spadł na nich i ich wytracił. Potem dalej w 11 rozdziale Księgi Liczb czytamy o tym, jak po prostu zrzędzili w miejscu, które się nazywało Kibrot Hatawa. Znowu marzenie o Egipcie się tutaj pojawia. Marzyli o Egipcie. O, w Egipcie były ryby. O, w Egipcie były ogórki. O, w Egipcie były dynie. O, w Egipcie były pory. Ale jeszcze w Egipcie była cebula i czosnek. No jak wspaniale było w Egipcie nam. A tu teraz się włóczymy po jakiejś pustyni, zmierzając nie wiadomo gdzie. No i oczywiście 10. największym buntem jest bunt w Kadesz. Kiedy lud ma wejść do ziemi. Słuchajcie, jak myślicie, ile mniej więcej zajęłoby im czasu podróż od góry Synaj do ziemi obiecanej? Gdyby byli posłuszni, to jak myślicie, ile czasu by musiało upłynąć, zanim by doszli i osiedli w ziemi. Jak myślicie, jaki to by był czas?
3 tygodnie.
Jakieś inne propozycje?
Tydzień.
Tutaj Magda była najbliżej. Słuchajcie, 11 dni by zajęła gdzieś około ta podróż od góry Synaj do ziemi obiecanej. Także zobaczcie, nie po 11 dniach, po 2 tygodniach, można powiedzieć, zaczęliby podbijać ziemię. No i oczywiście bunt w Kadesz polega na tym, że oni mówią nie damy rady. Nie? Zobaczcie, w obliczu tego wszystkiego, co widzieli, w obliczu tych wszystkich wielkich Bożych aktów zbawczych, oni stwierdzili, że nie. Widzicie, to właśnie takie podejście do Bożego prowadzenia czyni z nas, czyni nas ludźmi o nieczystych wargach. Zobaczcie, niemal za każdym razem, niemal w przypadku każdego z tych 10 buntów Izraela na pustyni, powraca marzenie o Egipcie. Zobaczcie, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, lepszy jest dla nas socjalizm i jedzenie na kartki, niż nowe możliwości, do których zmierzamy. Nie? Lepsze jest niewolnictwo niż wolność, niż wyzwolenie, niż nowa ekonomia, niż właśnie Boże nowe dzieła. Widzicie, dlatego też Bóg ich karci, dlatego z powodu tego narzekania, utyskiwania Bóg ich karci. Ciekawe, że ktoś to zauważył, że bunty i te 10 buntów i następujące po nich plagi przypominają 10 plag egipskich. O co chodziło w plagach egipskich? No chodziło o to, że faraon nie rozpoznał mocy Jahwe i się pod tą mocą nie uniżył. I teraz Izrael nie rozpoznaje mocy Jahwe i spada na nich 10 plag za te 10 buntów. Można powiedzieć, że to są... Zobaczcie, ale jednak Bóg tutaj pozostaje łaskawy w sądzie. Pamiętajmy, że to jest jeden z najważniejszych tematów Biblii. Bóg pozostaje łaskawy w sądzie. Przychodzi sąd, ale Bóg pozostaje łaskawy. I rzeczywiście nie niszczy Izraela. Dzięki wstawiennictwu Mojżesza, dzięki swojej łaskawości, Bóg nie niszczy Izraela. Ciekawe jest, słuchajcie, połączenie między 10 plagami, 10 plagą egipską, a 10 plagą na Izraelu, kiedy właśnie bali się wejść do ziemi obiecanej. Wiecie, jaki jest ich główna obawa? Ich główna obawa wiąże się z tym, że obawiają się o swoje dzieci. Ciekawe. Posłuchajcie. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się głupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Słuchajcie, to jest... Aż wręcz tutaj, jak się połączy te fakty, zobaczcie, czy Bóg nie zbawił ich dzieci w Egipcie? Czy Bóg nie oszczędził ich pierworodnych w noc paschalną? A teraz oni mówią, Bóg nas nie zbawi, Bóg wyda nasze dzieci na łup. Ale wiecie, co się stanie w wypadku tego, jako konsekwencja tego dziesiątego buntu? Oni staną się łupem, a ich dzieci rzeczywiście odziedziczą ziemię pokolenie później. Zobaczcie, niewierne pokolenie umrze na pustyni. Ci, którzy narzekali właśnie, że umrą na pustyni, właśnie dokładnie taki los ich spotka. To też jest jedna z ciekawych lekcji w Biblii, że czasami Boży sąd polega na czym? Na spełnianiu naszych życzeń. Czasami najgorszym z Bożych sądów jest to, że nas wydaje na pastwę naszych własnych pragnień i życzeń. Nie? To o tym pisze apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Że to Bóg wydał ich, pozostawił ich na pastwę ich własnych namiętności, pożądliwości. Nie? I widzimy tam całą listę tego, co ludzie zaczęli robić. Słuchajcie, to jest ciekawe, że to pokolenie ma umrzeć, ale na tym się bunty Izraela nie kończą. Idziemy dalej w Księdze Liczb i czytamy o tym, że bunty wystąpiły jeszcze 4 razy, a zatem nie tylko 10, ale i 14. W Księdze Liczb, rozdziale 16, mamy Koracha, Datana i Abirama. Wszyscy twierdzą, że wszyscy się buntują przeciwko Mojżeszowi, przeciwko właśnie prowadzeniu Mojżesza i mówią, że Mojżesz sam wymyślił wyjście z Egiptu, że wcale nie ma żadnego Jahwe. Mojżesz po prostu kazał im wyjść z Egiptu, aby sam sobie mógł przywłaszczyć władzę nad nimi. Później w rozdziale 20 następuje taki mocny też bunt. Jest brak wody w Meriba i niestety podczas tego buntu również buntuje się Mojżesz. Buntuje się Mojżesz z Aaronem. Pamiętacie, na czym polega bunt Mojżesza? Myśli, że teraz może być bardziej twórczy. Wcześniej miał co? Wcześniej miał uderzyć w skałę, nie? Teraz Bóg mówi, przemówisz do skały, a z niej wytryśnie woda. No ale Mojżesz, nauczony już wcześniejszym doświadczeniem, uderza w tą skałę. No i to jest właśnie ten jego bunt. Niestety on też nie zawierzył Bożemu Słowu. Niestety też nie wejdzie. Ciekawe, że kiedy bunt się buntuje w Meriba właśnie, tam kiedy Mojżesz upada, znowu pojawia się takie rozrzewnienie, znowu pojawiają się nasze marzenia o przeszłości, jak to fajnie było, kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy niewolnikami, jedzenie rosło wszędzie na palmach, można było wszystko se zerwać, nie w Egipcie było zboże, były figi, były winorośle, były jabłka granatu i woda, nie? Wszystko tam było, a teraz co o to mamy? 13 buntem jest właśnie ten bunt, do którego dzisiaj się odnosimy. To jest właśnie ten szemranie na pustyni, kiedy wyszli w stronę Edomu, żeby okrążyć Edom. Właśnie w wypadku tego, znowu, to szemranie, zobaczcie, znowu brzmi tak. W Egipcie było lepiej, a manna nam już zbrzydła. Już nam wychodzi bokara. W kółko tylko jakaś kaszka i tam jakieś placki. Także zobaczcie, w Egipcie było nam lepiej, manna nam zbrzydła i wtedy Bóg zsyła na nich podczas tej 13 plagi węże. To jest ten incydent tutaj. I 14, ostatnim buntem jest, już mamy do czynienia z nowym pokoleniem Izraela, by the way, a 14 buntem jest nierząd z Moabitkami. To jest właśnie ten. I słuchajcie, wiecie co, po tych 14 buntach Bóg mówi, nie no, już wystarczy. Bóg ich musztruje, Bóg ich zbiera i mówi, wejdźcie już do ziemi. Już po prostu, widzicie, jest taki wzór 14 buntów, 14 upadków. Bóg mówi, nie no, no już dosyć. Znowu widzimy tą łaskę w sądzie, nie? Że pomimo tego, że Izrael jest ciągle grzeszny, Bóg pozwala im wejść do ziemi. Także Bóg sam łamie schemat buntu w życiu Izraela, tak samo jak sam łamie schemat buntu w naszym życiu. Widzicie? I to jest tak, że Oczywiście karanie się nam przytrafia, tak jak się przytrafia Izraelowi, ale Bóg wychodzi do nas w swej łasce pośrodku karania. Nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego w życiu, ale zdarzają się rzeczy, które rzeczywiście wyglądają jak Boże pominanie nas, jak Boże karcenie nas, jak Boże doświadczanie nas. Ale Bóg, pomimo tego, że jest nam czasami bardzo, bardzo trudno w życiu, wychodzi do nas w swojej łasce. Widzicie, w tej łasce pokazuje nam nowe możliwości. W tej łasce pokazuje nam nowe możliwości, nowe błogosławieństwa. Daje nam czasami właśnie taką ciężką nauczkę, ale też nas z niej wyciąga. Nas w swojej łasce z niej wyciąga. Chciałbym teraz, żebyśmy krótko się skoncentrowali na tej sprawie z wężami, na tym buncie, 13. buncie Izraela na pustyni. Kilka rzeczy chciałbym tutaj powiedzieć, bo myślę, że to nawiązuje w bardzo dobry sposób do dzisiejszego czytania z Ewangelii Jana. Plaga węży jest właśnie powiązana z 13. buntem na pustyni. Znowu mówią, słuchajcie, w Egipcie byłoby nam lepiej. I słuchajcie, Bóg wtedy zsyła na nich, mamy tutaj napisane, jadowite węże. Niezbyt trafne tłumaczenie. Tak naprawdę język hebrajski bardziej, myśląc o tych wężach, myśli o wężach ognistych. Myśli o tak naprawdę, naprawdę hebrajski tutaj ma nahashim, od nahash, wąż. Nahashim, pamiętacie też, kto to był nahash? Jeden z królów Amorytów, tak, których pokonał Saul jako pierwszego, kiedy doszedł do władzy. Też był wężem, tamten król. A tutaj mamy nahashim, węże, serafim. Nahashim, serafim. Czyli mamy tutaj jakieś połączenie, przynajmniej słowne, z serafami. Trochę nam się to powinno kojarzyć właśnie z tymi serafami. Serafami z Izajasza 6 rozdziału. Te serafy, które stoją przy Bogu, ale też te, które oczyszczają usta Izajasza. Pamiętacie, on mówi, biada mi, zginąłem, bo jestem, żyję pośród ludu nieczystych warg, którzy szemrają ciągle na Boga, którzy utyskują na Boga i sam jestem człowiekiem nieczystych warg. Ale słuchajcie, to połączenie jest dosyć może odległe. Kiedy myślimy o serafach, to pewnie myślimy o istotach latających. Myślę, że nie chodzi tutaj dosłownie o istoty, o jakieś latające węże, ale myślę, że znowu węże, o które tu chodzi, wyglądały jakby latały. Zaraz powiem, o co chodzi. Są pewne przesłanki badania właśnie historii Egiptu. Pozwalają nam skojarzyć te węże z egipskim ureuszem. Słyszeliście kiedyś o egipskim ureuszu? Egipski ureusz, jeśli popatrzycie na maski faraonów, niemalże każda maska faraona, prawda, teraz mamy jakieś mumie zapakowane właśnie w takie sarkofagi, maski. Korona faraona tutaj na przodzie miała wygiętą, stojącą kobrę, gotową do ataku. To jest właśnie ureusz. To jest znak, to jest najprawdopodobniej znak słonecznego oka, Boga Re, Boga Słońca właśnie. Oznacza właśnie ta kobra, ta wypięta kobra, wiecie, jak kobra się wypina, ma te takie rozłożyste tutaj, nie wiem, jak to nazwać, z boku się jej rozkładają takie. Można powiedzieć, to wygląda trochę jakby cztery skrzydła niekiedy. Można powiedzieć właśnie, że tutaj jest gdzieś to nawiązanie później w serafach, nie? Z latającymi skrzydłami. W każdym razie ten ureusz, ta kobra wygięta, jest symbolem suwerennej władzy faraona, suwerennej władzy faraonów. I ta kobra była też traktowana jako amulet, który ich ochroni przed jakimiś wrogami. Także kiedyś zobaczcie jeszcze raz na maskę faraona, zobaczycie tam właśnie ureusza. Jakie to ma znaczenie, bo właśnie, że zaatakowały Izraela węże na pustyni? Słuchajcie, mi się wydaje, że Bóg, kiedy nas karci, to znowu, to nie jest takie karcenie dla samego skarcenia, ale to jest zawsze dydaktyka. To jest zawsze pewnego rodzaju dydaktyka. I mi się wydaje, że właśnie przez te węże Bóg pokazuje im z jednej strony, że może za czym tak naprawdę tęsknią. A tęsknią za czym? Tęsknią za jadem i za śmiercią z rąk Faraona. Nie Faraon, którego władza absolutna była symbolizowana przez kobrę. Teraz te kobry prawdopodobnie właśnie, te jadowite węże, czy ogniste węże, te kobry, których jad jest bardzo, bardzo niebezpieczny, od razu się umiera. Te węże po prostu wskazywały na tyranię, na opresję Faraona. A może z drugiej strony, nie wiem, może jest jeszcze jakiś inny ukryty symbolizm, może z drugiej strony Bóg pokazuje, że to On jest suwerenem, jeszcze większym od Faraona, który włada jadowitymi wężami. Może On też ma na koronie swojej właśnie kobrę. Może na koronie Bożej jest kobra, jako znak właśnie Pana życia i śmierci. Ale widzicie, lud ginie od węży. Lud ginie od węży i zobaczcie, tak to jest zazwyczaj z karceniem, że kiedy jesteśmy karceni, to gdyby nam zawsze było dobrze, prawdopodobnie bardzo szybko byśmy zapomnieli o Bogu. O tym też mówi Pięcioksięg Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że kiedy już wam będzie dobrze, kiedy dobrobyt zawita w waszych domach, jest duże niebezpieczeństwo, że po prostu o mnie zapomnicie. Pomyślicie sobie, a to wszystko nasze ręce, a to wszystko nasze własne zabiegi, a to wszystko nasze własne wysiłki nam sprawiły. Natomiast Bóg właśnie poprzez karcenie pokazuje nam, kto jest najważniejszy w naszym życiu. Bóg właśnie czasami nas karci po to, żebyśmy się do Niego uciekli. Jeśli trwoga, to do Boga, prawda? Nie ma nic w tym złego powiedzeniem, bo tak jest. Powinniśmy częściej przychodzić do Boga, ale w trwodze tym bardziej. Także zobaczcie, to jest ciekawe, że lud ginie od węży, lud się do Boga nawraca, woła ratunek i Bóg znowu w sposób łaskawy w sądzie odpowiada. I On daje im ratunek, słuchajcie, w postaci węża z brązu wyniesionego na drzewcu. Prawdopodobnie właśnie taka kobra, wielka kobra wykuta z brązu, wyniesiona na słupie. Zobaczcie, prosta rzecz. O co chodzi? Czy trzeba coś wielkiego zrobić w związku z tym? W związku z tym znakiem? Trzeba przyjść i go poprzeć? Jak amulet? Trzeba przyjść i, nie wiem, objąć go? Trzeba przyjść i, nie wiem, obejść 10 razy? Nie. Wystarczy spojrzeć i to ratuje od śmierci. Zobaczcie, nic więcej. Nie trzeba ani pocierać, ani palić kadzidła. Zobaczcie, w sumie gdybyśmy pomyśleli o tym, jakie Bóg daje rozwiązanie na tą karę, to byśmy mogli powiedzieć, ale banalne, głupie i proste. Pamiętacie, jest taka fajna historia o trędowatym Naaman, tak? Generał króla Syrii, bodajże, o ile dobrze pamiętam, Aramu, tak? Przychodzi do kogo? Eliasza? Czy coś pokręciło? Przychodzi do proroka w Izraelu i co? I mu mówi, idź i obmyj się w Jordanie. No co? Wiecie, on się obraził. No jak to? Co to? W moim państwie nie ma rzek? Wielu, wielu lepszych rzek niż tu, no to tutaj nędzny Jordan? Takie proste, takie banalne, takie głupie? Idź się obmyj. Zobaczcie, Boże Słowo, nie? Idź się obmyj. I wyzdrowiejesz. Nie? Głupie, banalne, proste i w sumie nas obraża. Także zobaczcie, rzecz, która nie była ani amuletem, ani talizmanem, wystarczyło na nią spojrzeć i w ten sposób Izraelici pozostawali przy życiu. Oczywiście wiele wieków później, czytamy za czasów króla Hiskiasza, ludzie uczynili z tego drzewca, z tego węża na drzewcu przedmiot kultu. Nie? To, co miało służyć ich zbawieniu, to, co miało służyć ich dobru, nagle stało się przedmiotem bałwochwalstwa i król Hiskiasz kazał tego węża, podczas swoich reform religijnych, kazał tego węża roztuć, strzeć na proch i wyrzucić. Ale zobaczcie, taki wąż nie był żadnym amuletem, nie był żadnym czarodziejskim przedmiotem z mocą samą w sobie. Tak samo nie były nimi ani Arka Przymierza, ani świątynia, chociaż Izrael próbował w ten sposób traktować Arkę. Pierwsza Księga Samuela, 4 rozdział. walczyli z Filistynami, wynieśli arkę, wierzyli, że arka ich ochroni niczym talizman, niczym amulet. I co? Ponieśli klęskę. Dlaczego? No, byli nieposłuszni Bogu, którego ta arka symbolizowała, którego znakiem ta arka była. 7 rozdział Księgi Jeremiasza. Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska to jest. O, Świątynia Pańska nas obroni. Przed wszystkim, o, te obrazy, to wszystko nas obroni, wszystko... A jednak nie. Jeremiasz mówi, nie, na nic to się zda. Przychodzą Chaldejczycy, niszczą świątynię. Widzicie, przedmioty kultu, te znaki wcale nigdy nie były talizmanami, amuletami. Nie można z nich czynić bałwanów. Zresztą to jest ciekawe, bo my się nauczyliśmy tak trochę myśleć po grecku o znakach i symbolach. Są słowa, które dopiero prowadzą do znaków, te znaki, ta rzeczywistość jest czymś innym. Ale słuchajcie, w myśli hebrajskiej to było o wiele prostsze. Tak naprawdę słowa, zarówno słowa, jak i rzeczy materialne były często określane tym samym słowem. Było na nie jedno słowo dabar po hebrajsku. Dabar to jest słowo albo rzecz. Czyli kiedy na przykład nasz ulubiony Ehud leworęki, kiedy przychodzi do Eglona i mówi, mam dla ciebie co od Pana? No, nasze tłumaczenie mówią słowo, ale tam jest dabar. Widzicie, dwuznaczność, nie? Wielka dwuznaczność. Miał rzeczywiście coś na niego od Boga, ale to była rzecz. To był ten miecz przypięty do prawego boku. To było to od Pana, to była ta rzecz od Pana, nie? Niekoniecznie jest słowo. Także zobaczcie, nie? Słowa, rzeczy są bardzo ściśle powiązane. I zobaczcie, w ogóle w myśli hebrajskiej, ktoś zrobił też fajne studium, jakaś chyba pani, o ile dobrze pamiętam, biblistka, zrobiła studium w ogóle tej filozofii hebrajskiej dotyczącej rzeczy i słów. Zarówno słowa, jak i znaki zawsze wskazywały na autora. Znaki, widzicie, znaki takie jak właśnie tego węża, trzeba było odczytywać w kontekście autora, który to stworzył, który to wypowiedział. Tak samo jak słowo, które usłyszał Naaman trędowaty, wskazywało na autora. Widzicie, banalna rzecz rzeka, nie? Ale zawsze chodziło o tego autora, który wypowiadał to słowo, który dawał jakiś znak, który właśnie inicjował coś. I przede wszystkim słowa i znaki zawsze wymagały właściwej odpowiedzi względem ich autora. Także zobaczcie, wąż na pustyni, ta wyniesiona kobra z brązu, jest efektywnym znakiem dla tych, którzy na nią spojrzą w sposób zamierzony, tak intencjonalne, odpowiedzą wobec jej autora tak naprawdę. Prosty znak, banalny znak, głupi znak. Zobaczcie, w pewien sposób to nawet powinno ich było obrażać, no bo w pewnym sensie ratuje ich to, co ich zabijało. No jaka, można by powiedzieć, jakie głupstwo. Ratuje ich to, co ich zabijało. Zabijało ich węże, to jest tak, jakby ktoś nabił takiego węża na drzewiec i go wyniósł i teraz mówi, patrzcie, a będziecie żyli. Także ratunkiem dla nich jest ten wyniesiony na drzewcu wąż z brązu. Co to oznacza? Może to, że śmierć jest zabita, trzymana na odległość mocy Bożej, że moc Boża ich ochrania właśnie z dala od tej jadowitej śmierci Faraona. Śmierć została oddalona. Zobaczcie, mamy tutaj taki dziwny obraz, jakiejś takiej pewnej banalnej, można powiedzieć, głupiej sprawy. Teraz chciałbym, żebyśmy w ostatniej części tego rozważania udali się na chwilę do Ewangelii Jana, do 3 rozdziału i do wersetu 14, tam gdzie Jezus rozmawia właśnie z Nikodemem, właśnie zbawienie odnośnie nowego narodzenia, spraw niebieskich, spraw ludzkich. Jezus mówi coś takiego, zobaczcie, pośrodku tych słów. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. To jest w ogóle ciekawe, gdybyśmy mieli choć trochę porównać Księgę Liczb z Ewangelią Jana, widzimy, że istnieje bardzo wiele podobieństw. Księga Liczb jest księgą buntów Izraela, można powiedzieć. Ewangelia Jana rozpoczyna się w dokładnie taki sam sposób. Wiecie, my zazwyczaj pamiętamy, że tutaj jest to słowo, logos i tak dalej. filozofowie już, niemni filozofowie na ten temat się w różny sposób wypowiadali, ale zobaczcie, co tam jest dalej w tym prologu do Ewangelii Jana. Zobaczcie, przyszedł, można by powiedzieć, logos, znak czy słowo od Boga. Nie? Przyszedł dabar od Boga. Ale co czytamy? Izrael jest w buncie. Izrael jest nadal w buncie, tak jak był w buncie na pustyni. Do swoich przyszedł, do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Widzimy Izraela w buncie. W zasadzie w buncie widzimy cały świat. Przyszedł na świat, ale świat go nie poznał. Zresztą nie powinno nas to dziwić, bo kiedy Boży lud jest zbuntowany, to tym bardziej świat. Zawsze te losy są tutaj poprzeplatane, zawsze te losy są połączone. Czytamy dalej w Ewangelii Jana. Co się stało ze świątynią? No świątynia stała się właśnie takim talizmanem, tylko takim przedmiotem pustego kultu, gdzie ludzie bardziej troszczą się o to, żeby, nie wiem, żeby im się dobrze wiodło. Pamiętacie, stała się targowiskiem, miejscem dla handlarzy i tak dalej, tylko stało się takim po prostu takim marketem, można powiedzieć, gdzie no, ludzie dokonywali swoich ważnych czynności, natomiast nie oddawali już się swego serca Bogu, nie przychodzili Boga, by go czcić. Przywódcy Izraela, czytamy w Ewangelii Jana, stali się kim? Sługami węża. Pamiętacie, to chyba jest 8 rozdział Ewangelii Jana, co Jezus mówi do nich. Waszym ojcem jest diabeł. Waszym ojcem jest wąż. Izrael po prostu stał się ludem nieczystych warg. I tak naprawdę co się z nimi dzieje? W sposób taki duchowy, można powiedzieć, trochę alegoryzując ten tekst, można by powiedzieć, że teraz ludzi drąży jad kobry, ale taki jad właśnie bardziej ideologiczny, jad pewnej filozofii życia, która ich zabija. W sposób znowu metaforyczny, są na pustyni. Tam byli na pustyni dosłownie. Tutaj chociaż mieszkają w ziemi, mieszkają w Jerozolimie, tak naprawdę są na pustyni. Duchowo są na pustyni. Ale jest dla nich ratunek. Widzicie, umierają tak naprawdę, może nawet sobie tego nie uświadamiają do końca, umierają. Nikodem sobie uświadamia, ale jest dla nich ratunek, znak od Boga. Znak od Boga, znowu, zobaczcie, znak wywyższony na drzewcu. Wywyższony człowiek, który pochodzi od Ojca. I teraz co Jezus mówi? Każdy, kto spojrzy w górę na ten znak, na wywyższonego Syna Człowieczego, zostanie uratowany od śmierci. Zobaczcie, znowu pewien banał, znowu pewna prostota. Coś trochę banalnego i prostego. Wystarczy spojrzeć w górę, wystarczy spojrzeć na Syna Człowieczego wyniesionego na krzyżu i otrzymać ratunek. Widzicie, apostoł Paweł nam zresztą mówi, czym jest krzyż dla wielu ludzi. Dla pogan jest? A dla Żydów? Zgorszenie, nie? Zobaczcie. Dla pogan głupstwem, dla większości z nas, słuchajcie, dla filozofów tego świata, krzyż często jawi się jako głupstwo, jako coś banalnego. Jak wierzyć w coś takiego? Jak wierzyć? Powieszony człowiek na krzyżu miał być Mesjaszem? Przecież królowie, ci wyzwoliciele, którzy przychodzą, aby nas wyswobodzić, co robią? No zabijają innych, ale nie są zabijani, nie? To jest obraz naszego wyzwolenia. Chcemy, żeby ktoś przyszedł i zabił naszych wrogów, a nie sam umarł niczym buntownik za pomocą narzędzia, rzymskiego narzędzia kary za bunt. Ale zobaczcie, ciekawe jest, najciekawsze chyba w Ewangelii Jana jest to, że Jan chyba w żadnym wypadku w swojej Ewangelii nie daje nam nawet pomyśleć o tym, że krzyż jest hańbą, że krzyż jest klęską. Tak jak może inni ewangeliści, synoptycy, wskazują jeszcze na hańbę krzyża, na właśnie to zgorszenie w kontekście kultury żydowskiej. Wiadomo, każdy złoczyńca miał zawisnąć na krzyżu, miał być powieszony, czy miał być powieszony na drzewie. To było zgorszenie, ale u Jana krzyż nie jest hańbą. Krzyż tak naprawdę jest wywyższeniem do chwały. Widzicie, u Jana zwycięstwo Chrystusa nie zaczyna się dopiero wraz ze zmartwychwstaniem, ale Jan mówi, że to wywyższenie na krzyżu jest już początkiem drogi Syna z powrotem do Ojca, do chwały. Także Zobaczcie, co się dzieje. Z jednej strony krzyż oczywiście pozostaje w kontekście tamtej kultury narzędziem kary za bunt, bunt wobec zwierzchności Rzymu na przykład. Bóg pokazuje Izraelowi i poganom krzyż, by pamiętali, do czego prowadzi ich postawa, by pamiętali, do czego prowadzi ich postawa buntu względem władzy. Pokazuje też Izraelowi, że ich tak naprawdę pragnienia, ich dążenia są pragnieniem śmierci buntowników. Nie? Na tym krzyżu powinien był zawisnąć Izrael, zbuntowany Izrael. No widzicie, w sądzie jest łaska. W sądzie jest łaska. To jest jeden z głównych schematów Biblii. W sądzie Bożym jest łaska. I tak jak w przypadku tego węża, banalnego znaku, to co ich zabijało, powodowało zbawienie. Tak i zobaczcie, krzyż, który wcześniej zabijał ludzi, który wcześniej był przedmiotem po prostu zabijania złoczyńców, buntowników, z powstańczymi zapędami przeciwko Rzymowi, ten znak się teraz staje znakiem ratunku, zbawienia. Zobaczcie, krzyż z reguły zabija, ale w Bożej łasce, w Bożej mocy krzyż zbawia. Krzyż jako narzędzie śmierci stał się znakiem zbawienia. I tak jak mówiłem, wiana w Ewangelii Jana jest bardziej wywyższeniem Chrystusa do chwały niż jego hańbą. Nie będę teraz cytował, może 12 rozdział by się tutaj wypadało przeczytać Ewangelii Jana, ale może pójdziemy do przodu. Zobaczcie, krzyż tak naprawdę jest początkiem nowej chwały zmartwychwstałego Jezusa. Myślę, że dzisiaj właśnie, kiedy jesteśmy w tym okresie pasyjnym, kiedy przychodzimy tutaj do kościoła i myślimy o tym, co się wydarzyło w historii, wielkie uniżenie Chrystusa, wielkie poświęcenie prowadzące do śmierci, właśnie te wszystkie rzeczy powinny nas dzisiaj kierować szczególnie na krzyż. Na krzyż, który właśnie w Ewangelii Jana jest początkiem nowej chwały zmartwychwstałego Chrystusa. Krzyż u Jana jest tak naprawdę, słuchajcie, połączeniem nieba i ziemi. Połączeniem nieba i ziemi. Koniec pierwszego rozdziału Ewangelii Jana mówi, że z Filipem, tak, rozmowa. Natanael. Jezus z nim rozmawia i mówił, że zaprawdę opowiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. U Jana od początku ten krzyż staje się jakby drabiną między ziemią a niebem. Przez Chrystusa te dwie rzeczywistości, bo wiadomo, w Biblii góra i dół wyraża to, co my byśmy dzisiaj nazwali w języku takiego science fiction, dwa różne wymiary. Ziemia, niebo. W Chrystusie te dwa wymiary się razem łączą. Po nim aniołowie wstępują na ziemię i wstępują do nieba. Także krzyż jest pomostem między rządami Boga w niebie, a rządami Boga na ziemi. I dzięki Janowi właśnie wiemy, że choć w oczach świata cierpienie z Chrystusem jest hańbą, bo krzyż jest hańbą dla pogan, to my go postrzegamy jako chlubę, gdyż prowadzi do chwały. Widzicie? Wywyższenie jest początkiem chwały. Wywyższenie na krzyżu jest początkiem chwały. Zobaczcie, jak to wszystko się wpisuje w nasze życie. Gdyby pomyśleć o tej całej historii Izraela, zarówno w Księdze Liczb, jak i za czasów Jezusa, to jest to pewien taki znowu wzorzec, który pokazuje nam w dużej mierze, jacy my jesteśmy. Widzicie, nasze narzekanie, nasze zrzędzenie na wyroki Boże też stawiają nas wśród ludzi o nieczystych wargach. Nasze pragnienie, by żyć według filozofii świata, a nie według Bożego Słowa, też stawiają nas w linii ze zbuntowanym Izraelem. Nie? Często byśmy chcieli, w tym Egipcie jest tak lepiej. O, w tym Egipcie jest ten pora, czosnek, cebula, wszystko tam jest, nawet mięso i chleb. A co my mamy? Także zobaczcie, nasze tęsknoty za życiem niewolników stawiają nas w jednej linii z Izraelem, który pragnie powrócić do Egiptu. I oczywiście w pewnym sensie nadal jesteśmy na pustyni, która nie jest komfortowa. Też Nowy Testament wspomina o tym, że symbolicznie my dopiero zmierzamy do tej ziemi obiecanej, jesteśmy na pustyni. Dlatego nas kusi, dlatego w tym życiu nas kusi, by zawrócić do wygód. By zawrócić do wygód świata, żyć spokojnie w błogiej ignorancji, tak jak kiedyś. Czasami nie chce nam się po prostu wysilać, podjąć tego trudu wędrówki po pustyni. Wolimy raczej ponarzekać. A widzicie, pytanie, czy tak naprawdę zrozumieliśmy to, czym jest krzyż? Czym jest ta łaska Boża pośród sądu? Czy naprawdę pamiętamy to, co powinno nas charakteryzować, ten krzyż, który powinien być przed naszymi oczyma, ale też powinien być wyciśnięty w naszym życiu, w naszych umysłach, w naszych sercach. Jakie jest myślenie właśnie nasze o świecie, o naszym życiu, gdzie skończymy, dokąd zmierzamy? Widzicie, apostoł Paweł był człowiekiem wielce wykształconym, był człowiekiem, który, jeśli chodzi o tradycje żydowskie, był nienaganny. Wszyscy powiedział, wiecie co, to wszystko są śmieci. Dla niego najważniejszy stał się, dla niego największą próbą było to, by znać Chrystusa i krzyż i nic ponad to. Widzicie, znowu by ktoś mi mógł powiedzieć, jaki banał, jaka głupota. Czy krzyż wystarczy do właściwego zrozumienia świata? Czy krzyż wystarczy do właściwego zrozumienia świata, do zrozumienia mojego życia, tego, kim jestem, mojej przyszłości? Mi się wydaje, że wystarczy. Słuchajcie, chciałbym wam zaproponować tutaj na koniec taką krótką litanię 10 punktów do krzyża. Można powiedzieć w cudzysłowie. Chciałbym wam powiedzieć, czy krzyż wystarczy. Zobaczcie. Mi się wydaje, że wystarczy, a zobaczcie dlaczego. Po pierwsze, krzyż objawia głębię miłości Trójcy. Zaangażowanie Ojca, Syna i Ducha w miłości dla świata, w miłości dla Ciebie i dla mnie. Krzyż w Ewangelii Jana jest światłością dla świata. W sposób symboliczny Chrystus na tym krzyżu jaśnieje nad światem, nad ziemią, niczym gwiazda poranna. Zobaczcie, po trzecie, ludzkość zgrzeszyła przy drzewie. Przy drzewie ludzkość otrzymała przekleństwo w ogrodzie w Edenie. Ale zobaczcie, przy tym drzewie ludzkość jest błogosławiona. Przy tym drzewie krzyża ludzkość jest błogosławiona. Przekleństwo drzewa zmienia się w błogosławieństwo drzewa. Po czwarte, krzyż jest drzewem poznania dobra i zła. Przy krzyżu właśnie uczymy się prawdziwej mądrości. Umiemy rozróżnić, co jest dobre, a co złe właśnie przy krzyżu. Po piąte, krzyż był mocą Imperium Rzymskiego, ale krzyż stał się mocą Królestwa Bożego. Zobaczcie, Imperium Rzymskie skazywało na ten krzyż innych. Na krzyżu Królestwa Bożego umarł sam król, sam Bóg. Zobaczcie, i ten krzyż dzięki temu stał się drzewem, w którym schronienie znajdują wszystkie istoty, jak to czytamy w którejś z przypowieści Jezusa. Po szóste, krzyż jest nową świątynią, z której wypływa woda życia. Tak jakbyście pamiętali trochę proroctwo Ezechiela, tam też jest właśnie wskazanie na to, jak to będzie wyglądało. Z góry, ze świątyni wypływa woda, owadniając cały świat. Po siódme, krzyż jest paliwem dla ołtarza. To jest to drzewo. Pamiętacie, Izaaka też niósł drzewo, poniósł na swoich barkach, można powiedzieć, drzewo, na którym miał być złożony jako syn. Ale widzicie, krzyż jest, można powiedzieć znowu metaforycznie, paliwem dla ołtarza, bo Jezus tak naprawdę na nim spłonął, można powiedzieć, jako ofiara. Spłonął na nim z miłości do Ojca i z miłości dla nas, dla swojego ludu. Po ósme, krzyż jest wzniesiony na górze. Góry oczywiście są tymi miejscami, z których niebo się spotyka z ziemią. I krzyż jest właśnie wzniesiony na górze, bo łączy, jest tym ostatnim łącznikiem między ziemią a niebem. Jest drabiną, po której aniołowie wstępują i wstępują na Syna Człowieczego. Dzięki temu połączeniu ziemia pomału przez historię podarnia się do schematów Bożych. Po dziewiąte, zobaczcie, że ramiona krzyża są tym, co łączy rozdarty w sobie świat. Można powiedzieć, że przy krzyżu, dzięki temu, że te rozdarte, te skłócone rzeczy są przywiązane do jednego i drugiego końca, one się w sobie łączą. Zresztą apostoł Paweł często o tym mówi, jeszcze do Efezjan mówi, że Bóg w krzyżu właśnie z dwóch różnych podzielonych ludzi, rodzajów ludzi stworzył jednego człowieka. Stworzył człowieka oddanego, zjednoczonego w chwale, w oddawaniu chwały dla Boga. Zobaczcie, właśnie w krzyżu Bóg łączy ludzi w jeden lud Boży. Łączy różnice. W krzyżu te rzeczy zostają zniwelowane. Oczywiście w właściwy sposób to rozumiem. Nie chodzi o zlanie wszystkich kultur w jedną, ale różne kultury są połączone w tym krzyżu. Po dziesiąte, krzyż jest też skrzyżowaniem dróg. Nie? Zobaczcie, pomyślcie o krzyżu jako po prostu skrzyżowaniem dróg. Jest centrum historii. Zobaczcie, w krzyżu, jak czytamy, spotykają się przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wnętrze i zewnętrze. Nie? Cała rzeczywistość spotyka się w krzyżu. W nim właśnie odnajdujemy miłość Bożą na kształt krzyża. W nim odnajdujemy schemat stworzenia. Co tak naprawdę znaczy w tym stworzeniu? Jakie są prawdziwe wartości w tym stworzeniu? Właśnie krzyż. Wszystkie pogmatwane wątki historii, wszystkie niezrozumiałe cierpienia, wszystkie te niezrozumiałe rzeczy, kiedy pytamy Boże, dlaczego ja, znajdują, może nie takie do końca, jakby to nazwać, filozoficzne wyjaśnienie, dlaczego tak się musi stać, ale krzyż rzeczywiście wskazuje nam, że w tym wszystkim Bóg prowadzi nas do chwały. Że w cierpieniach, że w wyzwaniach, że w różnych takich sytuacjach Bóg ma swój zamysł, Bóg ma plan. Także zobaczcie, krzyż tłumaczy te wszystkie niezrozumiałe rzeczy w historii. Krzyż tłumaczy Bożą miłość, która musi być na kształt krzyża. Tłumaczy schemat całego stworzenia. Jakie są prawdziwe wartości w tym życiu? A Bóg mówi właśnie poświęcenie. Poświęcenie na rzecz innych. I wiecie to sami ze swojego życia. Wiecie to, bo poświęcacie się dla waszych dzieci. Wiecie to, bo poświęcacie się dla innych ludzi. I to jest właśnie ta prawdziwa wartość. A więc można by na końcu powiedzieć jeszcze raz. Zobaczcie, tak jak mówi dzisiaj ten nasz przewodni temat, głupota krzyża z jednej strony, prawda? Głupota krzyża, prostota, banał krzyża, a z drugiej zadajmy sobie pytanie właśnie dzisiaj, w tym okresie pasyjnym, czy wystarczy spojrzeć na krzyż? Amen. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za krzyż Chrystusa, dziękujemy Tobie za to, czym jest objawieniem Twojej mocy, Twojej miłości, jest objawieniem Twojego charakteru tak naprawdę. Boga, który zawsze służy innym, Boga, który zawsze się poświęca dla innych, Boga, który karze za głupotę, za niewdzięczność i za bunt, ale też Boga, który jest wielce łaskawy w swoich sądach, który nie pragnie zniszczyć od razu, ale raczej pragnie przywieźć nas do prawdziwej dojrzałości, do zrozumienia miłości, zrozumienia krzyża. Amen.